Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja. Gościmy w pięknym Opolu u Jego Ekscelencji księdza biskupa Andrzeja Czai, ordynariusza diecezji opolskiej. Bardzo serdecznie dziękujemy księży biskupie za możliwość spotkania.
Ja również za z kolei możliwość wypowiedzenia się na ważny temat, bardzo aktualny.
Jego Ekscelencja ksiądz biskup pośród wielu posług, które pełni w ramach Konferencji Episkopatu Polski, jest również przewodniczącym zespołu do spraw ruchów intronizacyjnych. Przed nami wielkie wydarzenie 19 listopada w Krakowie Łagiewnikach w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, niemal na zakończenie tego roku miłosierdzia. Chcemy proklamować jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Księże biskupie, gdzie leżą źródła myśli o potrzebie takiego aktu?
Ja myślę najpierw powiem tak, wielkim pragnieniu zbawienia, jakie jest w każdym człowieku wierzącym, bo to budzi łaska wiary w sakramencie chrztu świętego, a widzimy, że to nasze zbawienie dzisiaj jest dość mocno zagrożone w takim świecie, w którym dokonuje się na różnych poziomach detronizacji Boga w ogóle. Jest potrzeba właśnie na powrót dania Mu pierwszego miejsca w naszym życiu. I to wyrasta z głębi serc i to też, że tak powiem, w sercach ludzkich budzi Boży Duch. Tak myśmy to też odczytali, że dążenia tak zwanych ruchów intronizacyjnych, one zbiegają się także z dążeniami i pragnieniami innych ruchów i wspólnot kościelnych, środowiska charyzmatycznego, oazowego, nawet całego tego projektu, który przez wiele lat rozwijał, mam na myśli Lednicę Świętej Pamięci ojciec Jan Góra. Uznać Chrystusa Panem, Zbawicielem, Królem. Ale też to jest jakby jedna myśl, gdy pytamy o te źródła. Druga myśl, no mamy też jednoznaczne podstawy biblijne. Trzeba tych korzeni szukać w objawieniu publicznym Bożym. Sam Pan Jezus w dialogu z Nikodemem mówił tak znamiennie, potrzeba by wywyższono Syna Człowieczego. I my już z perspektywy zmartwychwstania wiemy, że to wywyższenie się dokonało. Bóg posadził swego Syna na prawicę swoją jako władcę i Zbawiciela. A więc to, co było potrzebą, Bóg zrealizował. Tylko teraz problem w tym, że my mamy to, co Bóg zrealizował, przyjąć. I dlatego też takim tekstem otwierającym sens aktu, myślę, jest ten fragment ostatni hymnu o kenozie w liście do Filipian, gdzie jest powiedziane, iż Pan Bóg tak wywyższył Syna swego, że dał Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca, czyli ugiąć kolano, a jednocześnie wyznać Jezusa Bogiem, Królem, Zbawicielem. Widzimy więc, jak to stąd wyrasta. Zresztą święty Paweł wyraźnie to odczytał, że to jest też ta wola Boża i w innym miejscu, w liście do Koryntian, mówi o tym, że trzeba, aby Chrystus królował, aż wszystkich nieprzyjaciół podłoży pod stopę, pod nogę swoją. A jakby na nowo ta myśl została w chrześcijaństwie wypromowana w dobie wzrastającego laicyzmu i papież Pius XI w encyklice Quas Primas przypomniał właśnie to Pawłowe, trzeba, aby Chrystus królował, dodał w umyśle, w woli człowieka, w sercu człowieka, w ciele i członkach jego. No i my to podejmujemy, bo widzimy, że to, co wtedy miało miejsce, ta laicyzacja już z początku XX wieku, to właściwie wcale się, że tak powiem, nie skończyło, a właśnie dalej jest rozwojową sprawą i nam przyszło dzisiaj żyć, chrześcijanom, nie tylko w Europie, ale w świecie, w takiej kulturze coraz bardziej obcej chrześcijaństwu. I dlatego ja bym powiedział, że ten akt to jest i z jednej strony taki akt trochę, w którym chcemy obronić właściwie swoją wiarę, w tym coraz bardziej laicyzującym się świecie, w którym Boga zostawia się na marginesie, a jednocześnie jest to też akt ewangelizacyjny, że my chcemy przypomnieć światu, że jest Bóg i On jest Królem, Panem i Zbawicielem. On panuje nad tym wszystkim.
Księże biskupie, z słów Jego Ekscelencji bardzo konkretnie wynika, że podstawy całej idei jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana bardzo głęboko są osadzone w Piśmie Świętym.
Tak.
Głęboko osadzone są w nauczaniu papieży, magisterium Kościoła. A jaką rolę w tym wydarzeniu, które ma mieć miejsce 19 listopada, odegrała sługa Boża Rozalia Celakówna, krakowska biegniarka, mistyczka?
Niewątpliwie źródłem inspiracji jest to od, można powiedzieć, rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego sługi Bożej Rozalii Celak. No, rozpoczął się taki czas większego zainteresowania tematem. Dlaczego? No, ponieważ opublikowano jej pisma. Te pisma nagle stały się dostępne wszystkim, zaczęliśmy czytać. No i w tym momencie obudziły się i tak zwane ruchy intronizacyjne, powstały, zrodziły się, a równocześnie w ramach tych ruchów, ich działalności, aktywności coraz bardziej było doprecyzowane to dążenie do właśnie intronizacji, także było dookreślane samo słowo, co przez to rozumieć. A więc niewątpliwie nie lekceważyłbym tutaj oczywiście roli sługi Bożej Rozalii Celak i tych jej pism, zastrzegając jednak, że to dla nas nie jest podstawa do układania w ogóle kultu Chrystusa Króla. Tutaj podstawą jest Pismo Święte, jest nauczanie Kościoła przez wieki. Tym bardziej nie możemy jakoś odnosić się i budować na tym, co czytamy w pismach Rozalii Celak, dopóki właściwie też te pisma nie są jeszcze, tak jak chociażby pisma dzienniczek siostry Faustyny, jeszcze nie są zatwierdzone, nie są uznane przez Komisję Teologiczną w ramach procesu beatyfikacyjnego.
Czyli można powiedzieć, że Rozalia Celakówna była taką iskierką, która zainicjowała ten akt jubileuszowego przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
Niewątpliwie tak. Można takiego obrazu użyć.
A w tytule tekstu aktu sformułowano go jako akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Mhm. Zdaniem Jego Ekscelencji, co to sformułowanie za Króla i Pana oznacza we współczesnym świecie?
Tak, myślę, że tutaj to słowo, ono nawet pojawiło się dość późno w tym naszym dialogowaniu, procedowaniu sprawy później. Przez pewien czas bardziej mocno akcentowaliśmy i w treści właściwie aktu to słowo jest też bardziej obecne. Słowo uznać Jezusa Królem i Zbawicielem. W żaden sposób, kiedy mówiliśmy o uznaniu, już nie było mowy o tym, żeby ogłaszać Chrystusa Królem, nie wiem, ustanawiać Go Królem, bo Chrystus Królem jest. Nam uznać. Ale nawet to słowo uznać jest, można troszkę też jeszcze się doszukiwać, że to coś tutaj jakby od nas zależy, czy Chrystus jest Królem, czy nie. On jest Królem, Królem Wszechświata i nam przyjąć. I dlatego na to słowo żeśmy się zdecydowali, to jest jakby jeden moment. A drugi moment, wcale nie mniej istotny, to jest też słowo bardziej nas angażujące osobowo. Jeżeli przyjąć, to coś więcej niż uznać, prawda? Ja mogę kogoś uznać, jego znaczenie, jego pozycję społeczną, co nie znaczy, że ja to jeszcze akceptuję, przyjmuję i tym się przejmuję. I tutaj przez analogię, jeżeli uznaję Jezusa, to jeszcze nie tyle znaczy, co przyjmuję Jezusa. Przyjąć to znaczy otworzyć Mu drzwi, dać Mu przestrzeń życia. Po prostu w tym momencie ja oferuję Mu wręcz, zapraszam Go i oferuję Mu miejsce w moim życiu i w tych różnych wymiarach mojego życia, i osobistego, i rodzinnego, a także zawodowego, a nawet społecznego. Oczywiście, że to się, jeśli chodzi o społeczny już dialog narodowy, przestrzeń, to tutaj oczywiście też to musi się odbywać w poszanowaniu reguł społecznych, a więc w takim dialogu społecznym, czy w tym całym systemie demokracji. Tutaj nie chodzi o jakieś krucjaty, jakieś narzucanie czegokolwiek. Ale niewątpliwie jako cel sobie stawiam, że ja chcę Jezusowi dać jak najwięcej miejsca w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym, społecznym.
Odnosząc się do tego dialogu społecznego, wiemy, że pośród wielu wspólnot intronizacyjnych jest też pewnego rodzaju taka skłonność, aby obstawać za aktem, za tym sformułowaniem akt intronizacyjny Jezusa Chrystusa, prawda? Czy jest jakaś różnica pomiędzy aktem intronizacyjnym Jezusa Chrystusa, a aktem przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana?
Myślę, że najpierw jest pewne niebezpieczeństwo niezrozumienia dobrze samego znaczenia tego słowa, ponieważ w takim dosłownym znaczeniu, no to intronizacja właściwie oznacza dwa akty. Ustanowić królem, posadzić na tronie, a równocześnie oddać się władzy tego, którego posadziłem na tronie. Więc jeśli chodzi o Chrystusa, to absolutnie nie nam ustanawiać go królem. Królem on już jest, więc już w tym znaczeniu na pewno nie możemy mówić o intronizacji Jezusa w takim dosłownym tego słowa znaczeniu. W tak zwanych ruchach intronizacyjnych dość doprecyzowano znaczenie tego słowa, może za chwilę o tym jeszcze, ale w przeciętnym naszym, u przeciętnego wiernego czy obywatela naszego społeczeństwa mogłoby to słowo być bardzo błędnie zrozumiane. Dlategośmy wycofali się wręcz z użycia tego słowa w tytule, bo pierwotnie nawet przy akcie to słowo było, natomiast w środku samego aktu żeśmy tego słowa też nie dali. Chcę jednak tutaj od razu dopowiedzieć, kwoli takiej bym powiedział uczciwości też, że w ruchach intronizacyjnych doprecyzowano rozumienie tego słowa. Ono w żaden sposób nie jest rozumiane, jakoby właśnie wynosić Jezusa na tron, tylko chodzi tam o to, żeby przede wszystkim uznać Jego panowanie, poddać się Jego prawu, Jego woli, Jego władzy, zawierzyć Mu życie, wręcz oddać życie, tak by właściwie On je porządkował, On je układał. Więc jeżeli już tak rozumiemy tę intronizację, no to w tym momencie niewiele nam się będzie różniło to, rozumienie od tego mówienia o przyjęciu. Jedyny jeszcze aspekt, który dochodzi do tego, co wypracowano w ruchach intronizacyjnych, to jest właśnie to takie bardzo personalne, to przyjęcie jest personalne i bardziej obligujące. Kiedy mówię o przyjęciu Jezusa za Króla i Pana, to właściwie też odpowiadam na wołanie ostatnich papieży, którzy mówią: otwórzcie drzwi Chrystusowi, prawda? To też był dla nas jakiś taki wykładnik. Sięgaliśmy tutaj do tego wołania i Jana Pawła II, i papieża Benedykta XVI, a także papieża Franciszka, a nawet bym powiedział głębiej, bo przecież papieże też nie powiedzieli nic nowego, tylko to jest nawiązanie do słowa Jezusa, który gdy stoi u drzwi, kołacze, puka, no to prosi o to, byśmy te drzwi otwarli.
Jego Ekscelencjo, w życiu współczesnego człowieka, w życiu, które jest niejednokrotnie tak bardzo przesiąknięte wolnością, takimi trendami wolnościowymi, przesiąknięte demokracją, zdaniem Ekscelencji, czy miałoby się wyrażać to przyjęcie Jezusa Chrystusa za Króla i Pana?
No ja myślę, że cel jest dość jednoznaczny. Dla mnie tutaj takim słowem, kluczem jest uporządkowanie naszego życia, ale uporządkowanie nie po swojemu, tylko właśnie to, co przed chwilą powiedziałem. Tak uznać panowanie Jezusa, tak poddać się Jego władzy, Jego woli, Jego prawu i tak Mu zawierzyć życie i oddać w Jego ręce, żeby On je porządkował. Żeby więc tak naprawdę pozwolić Bogu kształtować nasze życie. To jest właściwie kwintesencja i całej istoty chrześcijaństwa, bo jak to w takim bym powiedział skrócie wyrażał papież Benedykt w swoim wprowadzeniu w chrześcijaństwo, być chrześcijaninem to tak naprawdę Boga przyjąć, Bogiem żyć i jeśli jest mi z Nim dobrze, to już jest teraz moje dopowiedzenie, to też innym o tym mówić, dzielić się Nim z radością. I w ten sposób właściwie jest ta praca nad sobą w ścisłej relacji z Jezusem. To nie ja czynię, nie ja robię chrześcijaństwo. To On mnie kształtuje, ja się poddaję. Ta moja praca nad sobą polega na tym poddaniu się. A kiedy ja widzę, jak ja się tym raduję, Jezus jest ze mną, Jezus mnie buduje, przecież to jest wiele radości, pokoju serca. On daje ten pokój, jakiego świat dać nie może. To przecież mnie aż nosi, tu jest ten entuzjazm i ja chcę o tym innym mówić. I za tą pracą nad sobą idzie też potem ta praca apostolska.
Otóż to myślę, że część osób pewnego rodzaju ma lęk przed takim ofiarowaniem swojego życia Bogu, Panu Jezusowi. Lęka się tego, że Jezus, Pan Jezus chce coś im zabrać. A przecież Bóg niczego człowiekowi nie chce zabrać oprócz słabości, oprócz grzechu, tego, co nas upadla i poniża. Pan Bóg chce nam dawać.
Tak, tak.
Nieustannie dawać.
Ja myślę, do istoty wiary należy no, jakiś taki skok, rzucenie się w ramiona Boga. To pamiętam kiedyś w gościu niedzielnym, tak mi to utkwiło, ksiądz Tomasz Jaklewicz tak mocno mówił o wierze, że do jej istoty należy taki skok, właściwie takie jakby rzucenie się w przepaść, mając świadomość tego, że tam Bóg na mnie czeka i nic złego mi się nie stanie, żeby się pozwolić po prostu obłapić, tak, wejść w ramiona Boga. A od innej strony jeszcze powiem, w ścisłym nawiązaniu do słów Ojca, że papież też właściwie, Benedykt XVI, podejmując wołanie Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II, otwórzcie drzwi Chrystusowi, od razu dopowiedział w swojej homilii na rozpoczęcie pontyfikatu: nie bójcie się, On wam niczego nie zabierze. On nie przychodzi jak złodziej, by brać, On przychodzi jak dobrodziej, by dawać. I tak naprawdę no, naszym zadaniem jest, o ironio, brać. My z półek sklepowych dzisiaj bierzemy konsumpcja właściwie bez opanowania nieraz, a gdy Bóg daje i to daje właściwie no gratis, prawda? Nic nie oczekuje, żadnej zapłaty i tak dalej, żebyśmy tylko wzięli, to jest jakaś dziwna rzecz, nie chcemy wziąć albo nie umiemy wziąć.
Często być może nawet nie wierzymy,
że tak może być.
Że tak może być.
Że jest dobrodziejem, aczkolwiek przecież w domach naszych mamy ten zapis kolędowy. On szyfrem, prawda, tak wygląda. Czasem nawet tam źle to interpretują. C krzyżyk, M krzyżyk, B krzyżyk, prawda? I czasem ktoś tam napisze nawet równa się zamiast krzyżyk. A przecież to już święty Augustyn tłumaczył. Christus est multorum benefactor. Jest dobrodziejem wszystkich w tym domu mieszkających. No więc cóż to dobrodziej, to znaczy nas Zbawiciel. To są tylko różne słowa wyrażające całą tę wielkość miłosiernej miłości, której uosobieniem jest Jezus. On jest obliczem miłosierdzia, jak nam to papież Franciszek na ten rok pięknie mówi.
Czyli możemy powiedzieć, że ta uroczystość, to wydarzenie, które ma dokonać się 19 listopada, jest pewnego rodzaju też takim zachęceniem dla nas, dla wszystkich wiernych, aby się nie lękać, aby postawić ten pierwszy krok, który czasem jest najtrudniejszym krokiem.
Zdecydowanie tak. I ja też nawet bym powiedział w jednym, drugim już takim swoim słowie użyłem jeszcze takiego obrazu, że jest to jakby takie uderzenie w dzwon. Kończymy rok podwójnego jubileuszu, 1050-lecia Chrztu Polski i nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia. Obyśmy właśnie tego podwójnego jubileuszu tylko nie zapisali w jakichś annałach, kronikach, ale żeby on zaowocował, to jakby u jego końca, właśnie w tę uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata, gdy ten podwójny jubileusz zamykamy, padamy na kolana przed Chrystusem i wyrażamy, proklamujemy ten akt, w którym się, bo tutaj to trzeba też powiedzieć, zobowiązujemy do podjęcia dzieła. To jest akt, ale przed nami jest dzieło. Ważne jest, bardzo ważne jest przygotowanie do samego aktu, natomiast jeszcze ważniejsze będzie zależało, jeszcze ważniejsze będzie podjęcie dzieła, bo od tego będzie zależała owocność tego aktu.
Otóż to w komentarzu do jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana czytamy, że akt ten jest, nie jest zwieńczeniem, lecz początkiem dzieła intronizacji Jezusa Chrystusa w Polsce i w narodzie polskim. Wobec tego stoi przed nami bardzo ważne, konkretne zadanie, w jaki sposób powinniśmy je podjąć, realizować jako ludzi wierzący, jako wierni. I z drugiej strony też, czy episkopat ma już konkretny plan działania, też inicjowania pewnego rodzaju działań, które będą nam pomagały w tym, aby na nowo, nieustannie, na nowo w prozie dnia codziennego ten akt swoim życiem wypowiadać.
No, wiele tu ważnych kwestii, Ojcze. Ja proszę o trochę cierpliwości. Dłuższy wywód bym przeprowadził.
Bardzo prosimy.
Myślę, że już bardzo ważne jest najpierw przygotowanie do samego aktu. Oczywiście, że ważne jest zapoznanie się samą treścią aktu, przetrawienie tej treści. Ta treść już jest znana. Każdy właściwie może do tej treści dotrzeć. Dobrze by było też sięgnąć do komentarza, poczytać sobie, żeby zrozumieć właściwie, co my tym aktem Bogu mówimy. Kontekst, w którym to się dzieje, sprawił, że my z tego aktu czynimy też taki akt odnowienia przymierza chrzcielnego naszego narodu, a równocześnie akt zawierzenia Bogu, narodu, ojczyzny, Kościoła w Polsce, naszych rodzin, każdego z nas osobna. I teraz bardzo ważne jest to przygotowanie jednak serca. Umysł to jest jedno, uświadomić sobie właściwie co zgłaszamy, co mówimy, treść aktu. Ale jeszcze ważniejsze jest przygotowanie serca i ja na pierwszym miejscu bym powiedział, no trzeba zadbać o to, żeby w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w swoich świątyniach, a w Krakowie dzień wcześniej, żeby być w stanie łaski uświęcającej. Musimy o to zadbać, bo jak w ogóle wchodzić w przymierze z Bogiem, jak podejmować no, taki akt poddania się panowaniu Jezusa, poddania się Jego woli i zawierzenia Mu życia, jeżeli w sercu byłaby nieczystość, jeżeli ja właściwie, mówimy co, łaska uświęcająca to jest ta zdolność, dyspozycja uzdalniająca mnie do życia w jedności z Bogiem. Jeżeli ja tej zdolności nie mam, to właściwie jedno przeczy drugiemu, prawda? Jeśli tej łaski uświęcającej w sobie nie mam, no to właściwie nie jestem w stanie wejść w komunię z Bogiem. To ten akt będzie w tym momencie pustym słowem, beztreściowym. No przede wszystkim będzie pewna, nawet bym powiedział, sprzeczność, bo deklaruję, że chcę, Jezu, byś był mym królem, ale serce moje zablokowane, serce nieczyste. Dalej w tym takim przygotowaniu ważne jest umodlenie tego wszystkiego, tego, bo to przecież my właściwie współpracujemy za każdym razem z Bożą łaską. My potrzebujemy tutaj, żeby Boży Duch działał w nas i przez nas. I dlatego staraliśmy się też takie dać do ręki pomoce pewne, modlitewne zwłaszcza. Modlitwa dołączona i do listu pasterskiego Konferencji Episkopatu Polski, nowenna, którą chciałbym, żebyśmy wszyscy, komu tylko zależy na tym, żeby ten akt owocował, żebyśmy wszyscy tę nowennę odmawiali w tych dniach przeznaczonych do tego. Ale samo przygotowanie, więc mówię, do aktu to jest jedna rzecz. Natomiast rzeczywiście owocność aktu będzie teraz zależała bardziej od tego, co potem, jak my podejmiemy dzieło. I tutaj myślę, że no, boska opatrzność to tak pisze, można powiedzieć, że uroczystość Chrystusa Króla, która wieńczy rok kościelny, no, bezpośrednim jest w kontakcie z początkiem roku kościelnego. A początek roku kościelnego to Adwent. Czyli właściwie chodzi o to, żebyśmy w tym Adwencie zrobili to, co zwiastujemy tym naszym jubileuszowym aktem, czyli zaprosili Jezusa, Maranata, niech ono w tym roku jakoś szczególniej wybrzmi. Przyjdź Jezu Panie, zapraszam Cię, zamieszkaj w moim domu, zamieszkaj w moim sercu, zamieszkaj tam, gdzie nawet nie ja tylko decyduję o tym, żebyś Ty mógł być obecny, ale ja Cię zapraszam w moim, powiedzmy, zakładzie pracy, w życiu społecznym, prawda? To jest jedna rzecz. Też potem zaraz mamy Boże Narodzenie. Żeby to naprawdę było takie wielkie święto, kiedy Jezus, Król, Zbawiciel, Pan nasz zamieszka nie w stajni, ubóstwie i chłodzie, ale w tych wypełnionych miłością do Niego naszych sercach i domach. Jeżeli to by się stało w nas, w naszych domach i sercach, to musi zmienić życie społeczne i zawodowe. No musi. Przecież nawet jeżeli jest wielu chłodnych, wielu też niewierzących w naszym kraju, ale jeżeli my nie oglądajmy się na tych obok, tylko najpierw zacznijmy od siebie, jeżeli ja pozwolę, zaproszę Jezusa i zrobię wszystko, żeby On zamieszkał w moim sercu, a ja ogarnę miłością, zrobię wszystko, żeby miłością to moje serce było wypełnione i mój dom, no to przecież to mnie zmienia i zmienia otoczenie. To jest, myślę, jedna rzecz, ale druga rzecz, oczywiście, że muszą pójść także za tym aktem pewne jakieś takie nowe pociągnięcia ze strony Konferencji Episkopatu Polski. Wstępnie jakoś żeśmy o tym rozmawiali. Zespół do spraw ruchów intronizacyjnych, on właściwie kończy swoją robotę do wykonania, którą mu zlecono. Myślę, że teraz będzie czas na zamianowanie delegata Konferencji Episkopatu Polski do krzewienia kultu Chrystusa Króla w naszym Kościele. Nie chodzi o jakieś ujednolicenie, niech będzie w różnych kolorytach, ale w jedności, nie w zwalczaniu się, nie w boczeniu się na siebie, tylko w jedności, we współpracy. I dlatego też za tym ruchem by musiała iść też taka jeszcze dalsza rzecz, ustanowienie kapelanów poszczególnych tych ruchów intronizacyjnych, ale czy tylko Chrystus Król ma być w ruchach intronizacyjnych jakoś szczególnie czczony? Nie. To też jest teraz ważne, żeby czy to środowisko charyzmatyczne, czy oazowe, czy inne jeszcze ruchy też się otwarły właśnie na to, co my zwiastujemy. Jest to więc okazja przemiany także i jakby zdynamizowania życia ruchów, wspólnot, grup w naszym Kościele w Polsce. Więc tutaj wiążę z tym duże nadzieje. Myślę też, że takim słowem kluczem do tego, by owocowało to, co inicjujemy, rozpoczynamy w Krakowie Łagownikach, a w uroczystość Chrystusa Króla w naszych świątyniach, to jest jednak słowo formacja. Formacja duchowa, która musi mieć miejsce, żebyśmy i lepiej rozumieli, o co tak naprawdę chodzi w tym królowaniu Jezusa, w tych różnych obszarach naszego życia, no i żebyśmy umieli po prostu podjąć bardzo konkretny wysiłek współpracy z tym naszym Królem, Panem i Zbawicielem, bo my musimy otworzyć się.
Jego Ekscelencjo księże biskupie, pośród pewnych środowisk intronizacyjnych istnieje bardzo takie mocne przekonanie związane również z objawieniami Sługi Bożej Rozalicy Rakówny, że należy ustanowić Jezusa Chrystusa Królem Polski. I tutaj przywołują jako też uzasadnienie tego, jako pewnego na zasadzie pewnego rodzaju analogii, uznanie Maryi Królową Polski. Jest to sformułowanie, które bardzo często występuje pośród nas. I czy tego typu droga dedukcji według Jego Ekscelencji jest drogą właściwą?
Najpierw powiem tak. Jest to dla mnie dość przedziwne, że wyprowadza się taki wniosek z pism Rozalicy Rakówny, dlatego że tam nigdzie nie ma wołania o uznanie Chrystusa Królem Polski. Jest wołanie o uznanie Chrystusa Królem w narodzie polskim, w naszej ojczyźnie, ale nie wołanie o uznanie Chrystusa Królem Polski. Dziwne to jest dla mnie. To jest rodzaj nadinterpretacji tekstu. I jeśli chodzi o tę drugą kwestię, no rzeczywiście taki głos się też pojawiał, skoro Maryja jest Królową Polski, dlaczego Jezus tym bardziej powinien być Królem Polski. Otóż muszę najpierw powiedzieć tak, no mamy do czynienia zupełnie z dwoma innymi poziomami. Maryja po pierwsze nie jest boginią. Druga rzecz, trzeba też pamiętać o tym, że Królewskość Maryi ma zupełnie inną treść. Otóż, jak to już papież Pius XII wyjaśniał w encyklice o niebieskiej królowej, że Maryja partycypuje w misji Chrystusa, króla, a więc tej jego królewskiej misji. On zaś nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Więc Maryja jest nam Królową Polski jako służebnica. My, kiedy uznajemy Maryję, kiedy ogłaszamy, uznajemy Maryję za Królową Polski, to my właściwie poddajemy się w jej opiekę. My zawierzamy się jej opiece. Natomiast tu nie ma nic z władzy. A Chrystus jest jako Król i sługą, bo On jako Król właściwie no, wysłużył nam zbawienie, ale On ma też władzę nad całym wszechświatem. Dlatego porównywanie tego i sprowadzanie jakby na jeden poziom jest jednym wielkim nieporozumieniem.
Księże biskupie, jest wiele wspólnot intronizacyjnych, o czym zdajemy sobie sprawę. Jedne chcą intronizacji serca Pana Jezusa, inne pragną intronizacji osoby Pana Jezusa, inne wspomnieliśmy ustanowienia Chrystusa Królem Polski. Czy możemy prosić o takie słowo do tych poszczególnych wspólnot, aby to wydarzenie 19 listopada, ten jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, był również takim momentem spotkania dla tych wszystkich wspólnot, abyśmy mogli tam, w tym miejscu, w tym czasie wspólnie spotkać się, również w kwestii myśli?
Myśmy operowali w ramach dialogu z przedstawicielami poszczególnych ruchów intronizacyjnych, z tymi przedstawicielami, którzy w swoim czasie się do nas zgłosili. Myśmy operowali takim obrazem bramy, przez którą chcemy przejść razem. Więc chciałbym najpierw powiedzieć, ten akt nie oznacza jakiegoś takiego zawłaszczenia odrębnością poszczególnych ruchów. Nie oznacza jakiegoś uniformizmu, takiego ujednolicenia, że zatracamy w tym momencie duchowość, którą myśmy realizowali, bo tak, a nie inaczej, żeśmy widzieli tutaj tą całą ideę królowania Chrystusa, prawda? Więc dalej idźmy w jedności, idźmy razem, nie zwalczając się, nie bocząc się na siebie, swoją odrębność zachowując, swoją tożsamość, że tak powiem, rozwijając, a nade wszystko swoją duchowość, z uszanowaniem jednak tego, co konferencja episkopatu wyraźnie powiedziała, ale bez ogłaszania, bez uznawania nawet Chrystusa królem Polski. My pamiętajmy o jednym, że to też mamy w Biblii wyraźnie zapisane. Kiedy wyznajemy Chrystusa królem, to ten nasz akt wiary ma charakter zbawczy, daje zbawienie. Gdy wyznaję Chrystusa królem Polski, to jest to polityczny akt. On nie ma tego soteriologicznego znaczenia. Nie mówiąc już o tym, że my naprawdę nie mamy prawa ograniczać Jezusa we władzy. Oczywiście, że my nie ograniczymy tej władzy. Chrystus dalej będzie wszechpotężnym Panem, Królem Wszechświata. Ale my w tym momencie wprowadzamy bardzo, bym powiedział, niebezpieczne takie treści, jakobyśmy chcieli mieć tylko Chrystusa dla siebie. Ktoś powie, no to, ale to niech każdy, bo takie głosy też były, to niech każdy naród, niech każdy kraj ogłosi Chrystusa teraz swoim królem, prawda? No ale ja na to odpowiadam, ale przecież to nie chodzi o to, żeby był królem poszczególnych krajów, bo jest królem wszechświata. Natomiast dbajmy o to, żeby było jak najwięcej królowania Chrystusa w moim sercu, w mojej rodzinie, w moim zakładzie pracy, mówiąc najogólniej w naszej ojczyźnie, wtedy Chrystus będzie królem w Polsce, w naszej ojczyźnie.
To jest sedno.
On będzie, ta treść najistotniejsza, on wtedy będzie królował w Polsce. On będzie jako król wszechświata królem naprawdę w Polsce, prawda? No o to nam chodzi.
Otóż to te słowa stanowią, myślę, że sedno, prawda, jubileuszowego aktu przyjęcia.
Tak
przyjęcia
jest.
Jezusa Chrystusa za króla i pana. Jego ekscelencjo, kto jest zaproszony do udziału w tych uroczystościach w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i jeśli można powiedzieć, jaki będą miały przebieg tych uroczystości?
Mogę najpierw powiedzieć tak, wszyscy są zaproszeni. Nikt nikomu się dostępu nie broni. To wszyscy oznacza żyjących w naszym kraju ludzi, ale także i Polonię z poszczególnych, żyjącą w poszczególnych krajach poza granicami naszej ojczyzny. A jeśli chodzi o takie zaproszenie personalne, to ksiądz kardynał Dziwisz zaprosił wprost pana prezydenta, panią premier i marszałków Sejmu i Senatu. Te osoby są wprost zaproszone jako przedstawiciele podmioty najwyższej władzy w naszym kraju. I myślę, że ta formuła, bo to też były pewne dyskusje, ona jest najbardziej otwartą. Myślę, że też na tyle, żeśmy sprawę nagłośnili, że chyba nie ma takiego, przynajmniej wiernego kościoła w Polsce, który nie czułby się zaproszony. A teraz już odpowiedź jest po stronie adresata.
Zaproszonych, tak. Jego ekscelencjo, wiemy, że nie każdy będzie mógł przybyć do Krakowa, do Łagiewnik, do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Jak ci wierni, którzy pozostaną w swoich parafiach, będą mogli włączyć się w ten jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za króla i pana?
Tak jak już tu raz drugi wspominałem, będziemy mogli wszyscy w samą uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, uczestnicząc w liturgii w poszczególnych świątyniach, włączyć się w ten akt, bo o to prosiliśmy przez biskupów diecezjalnych, prosiliśmy kapłanów w naszym kraju, by w tym dniu, w tę uroczystość zwieńczona była każda liturgia odmówieniem aktu. W czasie tak zwanej sumy parafialnej może być ewentualnie jeszcze to połączone z krótkim wystawieniem Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. No i oczywiście jeszcze jest potem, myślę, możliwość, to już zostawiamy też pasterzom w parafiach, by po południu zawsze jest też uroczyste nabożeństwo, by wtedy też jeszcze można rozbudować właściwie w ramach tego nabożeństwa tę całą proklamację przyjęcia Jezusa za Króla i Pana.
A zdaniem Jego Ekscelencji, jakie konsekwencje powinno mieć to wydarzenie 19 listopada w Krakowie Łagiewnikach w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, u schyłku Roku Bożego Miłosierdzia, tego ważnego roku, jubileuszu Chrztu Polski, dla Kościoła w Polsce, dla społeczeństwa? Jakie ma znaczenie, jakie powinno mieć znaczenie i konsekwencje?
To jest bardzo takie, bym powiedział, pytanie trudne w tym znaczeniu. Nie lubię zasadniczo uprawiać takiej futurologii. Przestrzegałbym przed magicznym myśleniem, że no, dokonaliśmy jubileuszowego aktu, proklamacji tego aktu, wykonaliśmy swoje, no teraz niech Pan Bóg resztę dokona. No, było wielkie zuchwalstwo wręcz wobec Pana Boga, prawda? Typ takiego magicznego myślenia. My wiemy, że to nie ma nic wspólnego z wiarą prawdziwą, bo wiara prawdziwa to wysiłek, to zawierzenie, to trud, to praca nad sobą, praca apostolska i tak dalej. Natomiast myślę, że takim słowem też, które tutaj chciałbym raz jeszcze użyć, czego bym się spodziewał, co właściwie jest celem, który sobie stawialiśmy, to jednak uporządkowanie naszego życia rodzinnego, osobistego, zawodowego, społecznego, by ono się toczyło bardziej po Bożemu, by było znowu bardziej Boże. I żeby tak było, my nie jesteśmy w stanie tego swoimi siłami ludzkimi dokonać. Tego dokona Pan Bóg. My mamy się otworzyć, pozwolić Mu działać. I dlatego no, o to bym wręcz do wszystkich apelował, żeby w tych dniach przygotowania już do aktu i potem w tym czasie wypowiedzenia tego aktu, a także potem Adwent i Boże Narodzenie, raz jeszcze mówię, to tak boska opatrzność poprowadziła, żeby to był naprawdę czas zaproszenia Jezusa, otwarcia Mu drzwi, oddania sterów życia w Jego ręce. Powierzmy Mu życie, nie bójmy się tego. Oddajmy to życie tak, żeby On mógł je porządkować, żeby On mógł być kowalem, żeby On nas rzeźbił. Nie na miarę naszych projektów, ale na tą miarę, którą On jest, bo On jest obrazem dla nas, tym pierwowzorem wszelkiego stworzenia.
Jego Ekscelencjo księże biskupie, bardzo dziękujemy za to spotkanie, za te słowa i głęboko w to wierzymy, że również te słowa Jego Ekscelencji bardzo konkretnie pomogą wielu naszym słuchaczom, widzom, ale również wiernym przygotować się i przeżyć świadomie ten akt, jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana 19 listopada, ale i pomogą w przyjmowaniu Pana Jezusa jako swojego Króla i Pana każdego dnia swojego życia. Bardzo dziękujemy za to spotkanie i życzymy błogosławieństwa i sił na to, co Boża Opatrzność się przygotowuje.
Również bardzo dziękuję i niech Chrystusowy pokój, ten pokój zmartwychwstałego, niech nas wypełni, abyśmy bez obaw naprawdę otwarli drzwi Jezusowi.
Serdecznie również dziękujemy wszystkim naszym widzom telewizji Trwam oraz słuchaczom Radia Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Na wieki wieków. Amen.